Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykan zaprzeczył, jakoby szykowano zmiany liturgiczne.
Kościół w Chile zachęca młodzież do aktywności politycznej.
Episkopat Kanady protestuje przeciwko ultraliberalnej ustawie o eutanazji.
24 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
W chwili obecnej nie ma instytucjonalnych propozycji dotyczących modyfikacji ksiąg liturgicznych będących aktualnie w użytku. W ten sposób wicedyrektor Watykańskiego Biura Prasowego, ojciec Ciro Benedettini, skomentował niedawne rewelacje prasowe dotyczące kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Chodzi konkretnie o artykuł Andrei Torniellego w sobotnim wydaniu Il Giornale. Włoski watkanista sugerował, że Benedykt XVI otrzymał wyniki głosowania przeprowadzonego na plenarnej sesji tej dykasterii w sprawie reformy liturgii. Uczestnicy spotkania mieli niemal jednogłośnie opowiedzieć się za przeredagowaniem posoborowego mszału w duchu przywrócenia większej sakralności obrzędom liturgicznym, ażeby, jak to określił, położyć kres nadużyciom, dzikim eksperymentom i niestosownej kreatywności. Tornielli przytoczył też szereg sugestii członków kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów dotyczących przywrócenia części dawnych form sprawowania liturgii.
Opublikowane zostały materiały na przyszłoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan, który jak zwykle będzie przeżywany od 18 do 25 stycznia. Tym razem wybór tematu i przygotowanie rozważań powierzono chrześcijanom ze Szkocji. W 2010 roku przypadać będzie bowiem stulecie konferencji misyjnej w Edynburgu. Uczestniczyli w niej protestanccy i anglikańscy misjonarze z całego świata, którzy nie bacząc na podziały, starali się skoordynować swe ewangelizacyjne działania.
Przyszłoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan będzie nawiązywał do tamtego wydarzenia. Jego temat brzmi bowiem: wy jesteście świadkami tego. Słowa zmartwychwstałego Jezusa mają nas zachęcić do wzmożenia działalności misyjnej w nadziei, że ożywi ona zarazem dążenie do odbudowy jedności Kościoła. Jak bowiem czytamy we wprowadzeniu do tegorocznego tematu, to właśnie misjonarze byli pionierami ekumenizmu. W przeciwieństwie do chrześcijan w Europie, którzy przyzwyczaili się do podziałów, misjonarze wiedzieli, że skandal rozbicia Kościoła jest sprzeczny z głoszoną przez nich Ewangelią. Jedności poszukiwali też ze względów praktycznych, aby oszczędzić skromne siły, opracowując na przykład wspólne tłumaczenia Biblii czy dzieląc się terenami misyjnymi. W przekonaniu organizatorów tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, ożywienie ducha misyjnego u współczesnych chrześcijan może im przywrócić wolę jedności, którą kierowali się misjonarze sprzed 100 lat.
Jak zwykle materiały przygotowane przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan zawierają cytaty biblijne i rozważania na każdy dzień tygodnia, a także konspekt nabożeństwa ekumenicznego oraz obszerne wyjaśnienie tematu i krótką prezentację chrześcijan w Szkocji.
Stolica Apostolska przygotowuje szereg inicjatyw mających ożywić dialog wiary i kultury, ujawnił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Gianfranco Ravasi. Na 21 listopada zaplanowano międzynarodowe spotkanie papieża z artystami różnych dziedzin. Prawdopodobnie odbędzie się ono w Kaplicy Sykstyńskiej, aby skonfrontować uczestników spotkania z arcydziełem Michała Anioła, zaznaczył przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Ponadto Watykan wystawi własny pawilon na weneckim Biennale Sztuki Współczesnej w 2011 roku. Do współpracy zaprosi kilkunastu najsłynniejszych dziś artystów, którzy nie mieli dotąd doświadczenia ze sztuką sakralną. Ma być to dla nich bodziec, aby zajęli się tematyką duchową i by sztuka wyrwała się z autoizolacji, podkreśla arcybiskup Ravasi.
Perché l'arte contemporanea...
Sztuka współczesna wyklucza bowiem dwa czynniki, które były dla niej istotne w przeszłości. Po pierwsze, zrezygnowała z poszukiwania piękna, a po drugie z poszukiwania sensu, przesłania. Jest jedynie wyobrażeniem odczuć. Dlatego właśnie sztuka przeżywa dziś bardzo trudne chwile. W coraz większym stopniu odnosi się tylko do siebie, zamyka się w sobie, w obrazach, których nikt nie rozumie. Z wyjątkiem tych może, którzy operują tym samym językiem. Podejmowane przez nas inicjatywy mają być zatem okazją, aby sztuka powróciła do pytań o człowieka, o tajemnice znaków, które człowiek napotyka wokół siebie, a zatem o to, co jest transcendentne.
Jak zaznacza arcybiskup Ravasi, kryzys, którego doświadcza sztuka współczesna, jest znacznie szerszy i obejmuje w istocie całą dzisiejszą kulturę, która nie potrafi już stawiać człowieka w obliczu wielkich pytań. Stąd bardzo ważne, aby w takiej sytuacji Kościół miał odwagę powrócić swoim nauczaniu do całkiem podstawowych kwestii, jak życie i śmierć, cierpienie i sprawiedliwość, dobro i zło, a przede wszystkim tajemnica Boga, powiedział przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Benedykt XVI jest głęboko zasmucony po śmierci Kim Dae-junga, byłego prezydenta Korei Południowej. W telegramie podpisanym przez kardynała Tarcisio Bertone, a wystosowanym na ręce obecnego prezydenta kraju Lee Myung-baka, papież przekazał wyrazy bliskości z pogrążonym w żałobie narodem koreańskim.
Kim zmarł 20 sierpnia w wieku 85 lat. Był katolikiem i taki też charakter miał jego pogrzeb. Jak sam mówił, wiara była mu pomocą i wsparciem. Sprawował urząd prezydencki w latach 1998-2003. W roku 2000 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za zasługi w procesie pojednania między południem a północą półwyspu i za promocję praw człowieka. Jego strategia dyplomatyczna zyskała nazwę polityki słonecznego blasku.
Postać Kim Dae-junga jest ikoną koreańskiej drogi do demokracji. W latach 70. próbowano go podstępnie zamordować, izolowano, wysyłano na przymusową emigrację, a po jego powrocie do kraju w okresie rządów dyktatury wojskowej skazano na karę śmierci. W 1980 roku Jan Paweł II interweniował u władz południowo-koreańskich o ułaskawienie Kima.
Na uroczystości żałobne przybyła delegacja z komunistycznej Korei Północnej, która nawet przedłużyła swój pobyt na południu. Dyplomaci północno-koreańscy spotkali się w Seulu z prezydentem kraju i ministrem do spraw zjednoczenia. O papieskim telegramie kondolencyjnym poinformowały nawet media chińskie, w tym rządowa agencja prasowa Xinhua.
Romowie, Manusze, Sinti, Cyganie zgromadzili się na 5 dni w Lourdes. We Francji żyje ponad 350 tysięcy nomadów. Kościół katolicki utworzył specjalne duszpasterstwo przeznaczone dla tych, których nazywa się ludźmi drogi.
Ich tegorocznej pielgrzymce do Lourdes towarzyszy refleksja nad pytaniem, jakie będzie twoje życie po wyjeździe z Lourdes. Pytanie to znajdowało się w centrum dzisiejszej mszy świętej, którą celebrował Raymond Saint-Anne, biskup Vanves, towarzyszący romskiej pielgrzymce. Aby odpowiedzieć na pytanie o życie po wyjeździe z Lourdes, biskup Saint-Anne przypomniał przykład świętej Bernadety Subiru i jej słowa „Wystarczy kochać”. Ksiądz Michel Lai, duszpasterz Romów, przypomina, że nomadzi są szczególnym wizerunkiem kościoła pielgrzymującego. Na zakończenie pielgrzymki jego wędrujący parafianie zapewniają: „Jesteśmy szczęśliwi, mogąc przeżyć te kilka dni w Lourdes, zanim każdy rozjedzie się w swoją stronę”. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
Ponad 40 tysięcy osób wzięło udział w sobotnim Marszu Solidarności zorganizowanym przez duszpasterstwo młodzieży w stolicy Chile, Santiago. Celem tej swoistej pielgrzymki młodych było sanktuarium świętego Alberta Hurtado, czczonego tam jako patrona spraw społecznych. Marsz zakończyła msza, której przewodniczył kardynał Francisco Javier Errázuriz. W homilii arcybiskup Santiago zachęcił młodych do zaangażowania w życie publiczne w duchu solidarności i odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny. Jako szczególne obszary tego zaangażowania wskazał troskę o ubogich, rodzinę i życie. Mamy w Chile wspaniałą młodzież, na którą możemy liczyć, mówił kardynał Errázuriz. Oczywiście, że nie ufa ona polityce, że odrzuca sposób uprawiania polityki, którego nie akceptuje. Ale polityka, która bierze początek solidarności, jest czymś nadzwyczajnym.
Zdaniem Purpurata pierwszym probierzem politycznej dojrzałości młodego pokolenia jest udział w wyborach. Tymczasem ponad 2 miliony młodych Chilijczyków nawet nie zarejestrowało się jako wyborcy przed grudniowymi wyborami prezydenckimi. Można dyskutować, czy głosowanie jest prawnym obowiązkiem, czy nie, dodał kardynał Errázuriz. Jednak odpowiedzialność za własny kraj, solidarność z losami ojczyzny oznaczają moralny wymóg zapisania się i wzięcia udziału w wyborach.
Konferencja Episkopatu Brazylii podjęła współpracę z tamtejszym Ministerstwem Zdrowia. Razem eksperci dwóch instytucji przeprowadzą badania nad wczesnym wykrywaniem wirusa HIV i intensywnym leczeniem zarażonych. Podobny projekt ma być realizowany w środowiskach narażonych na choroby weneryczne, z którymi również Państwowa Służba Zdrowia nie może sobie poradzić.
Ojciec Luis Carlos Lunardi, odpowiedzialny za krajowe duszpasterstwo obejmujące troską zarażonych wirusem HIV, podczas oficjalnego podjęcia przez episkopat współpracy z Ministerstwem Zdrowia powiedział, że Kościół od samego początku pojawienia się nowego wirusa otaczał szczególną opieką zarażonych przez niego. Obecnie pojawia się przed Kościołem nowa perspektywa jeszcze większego zaangażowania, aby nie tylko towarzyszyć chorym, ale zapobiegać chorobom dzięki prowadzonym badaniom. Mariangela Simon, przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia, podkreśliła, że Kościół posiada silną i dostrzegalną obecność w społecznościach wystawionych na zarażenie, a do których ministerstwo nie ma dostępu. Kościół katolicki zawsze był bardzo aktywny w pracy z zarażonymi wirusem HIV. Duszpasterstwo opiekujące się zarażonymi wirusem HIV posiada na terenie 142 diecezji 13 tysięcy wolontariuszy, którzy okazują samarytańskie zatroskanie o chorych. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Kanadyjski episkopat wzywa katolików, aby zabiegali o odrzucenie projektu ultraliberalnego prawa o eutanazji, który trafił do niższej izby parlamentu. Przewiduje on, że o eutanazję będą mogli się ubiegać nie tylko nieuleczalnie chorzy, ale również ci, którzy doświadczają cierpień psychicznych bądź depresji. Sama procedura eutanazji miałaby być bardzo prosta. Wystarczą dwa wnioski chorego złożone w odstępie co najmniej 10 dni. Wnioskodawca musi wyglądać na świadomego.
Przeciwko projektowi nowego prawa wystąpił przewodniczący Episkopatu Kanady arcybiskup James Weisgerber. W liście do kanadyjskich biskupów wzywa on do podjęcia poważnej debaty na ten temat. Podkreśla, że zabójstwo nie może być wyrazem współczucia. Z kolei związana z episkopatem katolicka organizacja na rzecz życia i rodziny zauważa, że legalizacja eutanazji uderza we wszystkich chorych, starych, niepełnosprawnych i cierpiących na depresję. Odtąd bowiem świadomi, że są ciężarem dla społeczeństwa i najbliższych, będą oni pod silną presją obowiązku zadania sobie śmierci. Organizacja sprzeciwia się także nazywaniu eutanazji umieraniem z godnością. Sformułowanie takie dyskryminuje bowiem niepełnosprawnych, chorych psychicznie czy starców, sugerując, że brak im ludzkiej godności.
Na Jasną Górę docierają powoli kolejne grupy pątników. Pielgrzymi zapominają o wyrzeczeniach i zmęczeniu, ale nie zapominają o przeżyciach duchowych. Dla wędrujących jednym z takich przeżyć jest adoracja Najświętszego Sakramentu podczas marszu.
Najświętszy sakrament zabierany jest z jednego z mijanych po drodze kościołów i adorowany przez cały odcinek. Jagoda nie ukrywa, że ten etap był dla niej dużym przeżyciem.
No przyznaję, że to jest niesamowite uczucie. Po raz pierwszy mogłam uczestniczyć w takim etapie pielgrzymki. Można realnie odczuć, że się wędruje z Chrystusem.
Pod wrażeniem adoracji jest też wciąż ceremoniarz papieski ksiądz Konrad Krajewski.
W ciszy z pieśniami adoracyjnymi szliśmy chyba z półtorej godziny. I co jeszcze najciekawsze, kiedy dochodzimy do Jasnej Góry, to Matka Boża znów wskazuje na swego Syna, który jest w nas. Tylko z Panem Bogiem można wyruszyć na tę drogę po to, by go odnaleźć.
Łódcy pielgrzymi właśnie dotarli do jasnogórskiego sanktuarium. Druga grupa miała dla Maryi nietypowy dar, wykonany przez dzieci różaniec.
Kiedy szły, za każdy przebyty odcinek otrzymywały jeden koralik.
A nie gubiły?
Nie gubiły, chowały sobie i liczyły dokładnie, ile które ma, porównywały.
A potem gotowe już różańce wniosły na Jasną Górę. Spod jasnogórskiego szczytu dla Radia Watykańskiego, Łukasz Głowacki, Radio Vox FM.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.